Katarzyna Siennicka. Ludzie już nie wyobrażają sobie świata bez internetu. 28 maja 2012, 10:47. Nowe środki przekazu wychowują użytkowników. Niektórzy dostosowali swój model korzystania z mediów do nowych technologii, inni się przed tym bronią, a jeszcze inni nie wyobrażają sobie innego świata i dorastają w otoczeniu smartfonów, komputerów i tabletów. Na pytanie, w jaki sposób nowe technologie zmieniły komunikację między ludźmi i czy dzieci wychowane przed komputerem będą w stanie przeczytać książkę, odpowiada Katarzyna Siennicka, niezależna badaczka i prelegentka na konferencji Mobile Standard 2012. Czy potrzeba natychmiastowości wpływa jakoś na relacje z innymi ludźmi? Ona nie wchodzi aż tak głęboko w stosunki międzyludzkie, jakby się wydawało. Aczkolwiek też trochę żądamy wymiany w społecznej w trybie natychmiastowym. Jeśli natychmiast nie odbierzemy komórki, to znaczy, że dzieje się z nami coś niedobrego. W tej chwili młodzi ludzie po zapoznaniu się na imprezie nie wymieniają się telefonami, tylko mówią sobie, znajdziemy się na fejsie. Jeśli jedno do drugiego szybko nie napisze, to kontakt prawdopodobnie się zerwie. Czy potrzeba dzielenia się wszystkim w mediach społecznościowych nie jest sztuczna? Wielu przeciwników Facebooka uważa, że to jest taki sztuczny twór, który niczemu nie służy. Można tam pokazać swoje zdjęcia, czy napisać jakieś głupoty niekoniecznie warte czytania. Ale pisanie o tym, że się właśnie wypiło kawę czy założyło nowy krawat, jest formą życia społecznego i świadczy o chęci bycia razem i bycia bliżej. Trzeba po prostu mieć w sobie na tyle dużo przekonania, by to dostrzec. Do wielu ludzi ten typ relacji po prostu nie przemawia. Osobiście pierwotnie byłam przeciwniczką Facebooka. Uważałam, że psuje relacje międzyludzkie. Teraz widzę, że są to po prostu inne typy relacji, co nie oznacza, że gorsze. Czy dla takich ludzi na Facebooku, którzy z jednej strony cały czas się dzielą, z drugiej nie wnikają w otrzymane treści, trzeba w jakiś konkretny, specyficzny sposób konstruować treści? Do ludzi, którzy nie wnikają głębiej w treści, przekaz reklamowy może być bardzo prosty i opierać się wyłącznie na sloganach. To jest innowacyjne i cool, im wystarczy i nie będą szukali dalszych informacji. To jest dobry komunikat do ludzi czytających te komunikaty po łebkach. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że ludzie cały czas skanujący swoje otoczenie informacyjne mają wiele źródeł porównawczych i po obejrzeniu reklamy czytają opinie na forum. Trzeba uważać, by przekaz był spójny, a proste komunikaty pojawiały się w jak największej ilości zróżnicowanych mediów. Trzeba też pamiętać o tym, że są to osoby, które szybko nudzą się i męczą powtarzalnością treści. To oznacza, że raz widziana reklama lub komunikat wystarczy. Oni nie chcą go widzieć jeszcze raz, bo już go znają i dalsze wyświetlanie reklamy zaczyna ich denerwować. A czy za takim bogactwem wiedzy i informacji nie idzie trudność z ich syntezą? Nie wydaje mi się. Jeśli rzeczywiście porównują te informacje, oznacza to zazwyczaj, że aktywnie ich szukają. Są nastawiani na przetwarzanie tych informacji. Szybkie wyciągnięcie wniosków na podstawie wielu niezależnych od siebie źródeł. Czy to niezdążenia do szybkiego dostępu do treści i potrzeby natychmiastowości biorą się problemy z czytaniem ze zrozumieniem? To może być jedna z przyczyn. Ludzie często korzystają z informacji patrząc tylko i wyłącznie na nagłówki. Ewentualnie gdy coś ich zainteresuje, czytają kawałek dalej, ale nie zawsze wszystko rozumieją. Coraz większa jest potrzeba upraszczania wszystkiego. Zamiast czytać, wolimy oglądać. Stąd wzięło się wśród wydawców treści dążenie do multimedialności. Gdy mamy artykuł, to jest w nim osadzone wideo. Ludzie często odtwarzają ten materiał bez czytania tekstu, bo wolą posłuchać. Odchodzą także od czytania instrukcji i zamiast sprawdzić w książce kucharskiej, jak się robi naleśniki, wolą wejść na YouTube i obejrzeć to na filmie. Słuchają instrukcji i powtarzają ruchy, które widzą. Jest to dla nich w tej chwili bardziej atrakcyjne. Czy wobec tego jest teraz sens pisać długie teksty, instrukcje czy poradniki? I z drugiej strony, czy odbiorca ostatecznie rozumie cokolwiek z pofragmentowanej treści, jaka do niego dociera? Jest sens dla ludzi, którzy nie mają podzielnej uwagi. Oni mocno zagłębiają się w czytane teksty, rozumieją je i analizują. Także jeśli nagłówek zainteresuje i przyciągnie przeciętnego czytelnika o podzielnej uwadze, to on będzie chciał to czytać. Będzie chciał wejść w kolejne linki, sprawdzić inne materiały na dany temat. Jednak trzeba liczyć się z tym, że gdy oferujemy użytkownikom rozbudowane materiały, czy to reklamowe, czy informacyjne, większość z nich będzie przeczytana po łebkach, bez zagłębiania się. Czy technologizacja, sadzanie dzieci przed komputerem lub tabletem, nie stoi w sprzeczności z socjalizacją? To ciekawe pytanie. Często zarzuca się mediom społecznościowym, że im częściej ludzie siedzą na Facebooku i im więcej utrzymują tam relacji, tym mniej tych relacji mają w świecie realnym. Tymczasem większość badań wskazuje, że obecność na takich portalach bardzo socjalizuje ludzi, nawiązują ze sobą kontakty w sieci, a potem przenoszą te relacje do świata realnego i na odwrót, przedłużają kontakt z osobami ze świata realnego w sieci. Ludzie aktywni w świecie realnym i wirtualnym mają bardzo wielu znajomych. Może to być nawet 300 osób i więcej. Jeszcze 10 lat temu nie do pomyślenia było, by człowiek był w stanie znać i kolegować się z 300 osób. Często jest tak, że spośród tych 300 osób naprawdę bliski kontakt utrzymujemy z setką i mamy ich podzielonych na branże. Są znajomi z pracy, rodzina, koledzy ze szkoły i tak naprawdę to, że możemy dzięki Facebookowi utrzymywać kontakty z nimi w świecie wirtualnym oznacza, że możemy mieć z nimi kontakt w świecie realnym. Nie jest żadnym problemem zadzwonić do kogoś po 5 latach przerwy i zaproponować spotkanie. I ludzie to robią. Można więc uznać, że taka technologizacja dzieci i młodzieży nie jest niczym groźnym. Po prostu trzeba uważać, co się robi i pilnować dzieci, by nie siedziały przed telewizorem i nie oglądały wszystkiego jak leci. Trzeba je trochę poprowadzić, trochę im pokazać, a czy taka technologizacja rozwija jakieś umiejętności? Tak naprawdę bez technologii nie jesteśmy w tej chwili w stanie funkcjonować. Wręcz zawala nam się świat, gdy zapomnimy telefonu komórkowego. Ludzie zapytani, jak znaleźć telefon do hydraulika, odpowiadają, że w internecie, a gdy nie ma internetu, odpowiadają, że skoro nie ma komputera, to wchodzą przez telefon komórkowy do sieci i tam sprawdzają. Jeśli i tego nie można zrobić, chcą wysłać maila do znajomego. Nie wyobrażają sobie życia bez internetu. Nie ma w tej chwili dziedziny życia, którą przeciętny człowiek wyobraża sobie bez technologii. Tak naprawdę poznawanie nowych technologii i nowych sposobów komunikowania to coś bardzo ważnego. Bez tego się nie obejdziemy. Czy istnieje zależność między świadomością technologiczną rodziców a technologizacją dzieci? Trudno znaleźć zależność, którą można ująć w ramach reguł. Zdarzało się, że dzieci informatyków były odcinane od nowych technologii i miały na przykład wyznaczoną tylko godzinę dziennie, by siedzieć w internecie i zdarzało się tak, że dzieci z rodzin kompletnie nieinformatycznych miały bardzo szeroką wiedzę na temat technologii i bardzo dużo czasu spędzały w sieci. Potem uczyły rodziców, jak korzystać z nowych gadżetów, które kupowali. Widać za to, że im bardziej świadomy technologicznie i otoczony nowoczesnymi mediami rodzic, tym chętniej socjalizuje dziecko do życia z mediami. Zachęca, pokazuje. 2-letnie dzieci potrafią już samodzielnie obsługiwać iPady i to wydaje się części rodziców lepszą aktywnością niż bierne spędzanie czasu dziecka przed telewizorem.